Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry. Kłania się podcast Clickbait, odcinek numer 42. Dziś witamy Was z nowego, wspaniałego, trzy razy większego i pewnie inaczej brzmiącego studia Wirtualnej Polski w Gdańsku. Mamy w sumie 17 października i wiemy, że skończyła się w Polsce ankieta na temat Znachora, o którą pytaliśmy Was w zeszłym tygodniu. I tutaj mieliście zdecydować, głosując, który Znachor jest lepszy. Daliśmy Wam dwa do wyboru. Tak, że była polaryzacja. Mieliśmy tylko dwie możliwości i była wersja Netflixa i wersja Hoffmana z roku 82. I niespodzianka, wygrała wersja Hoffmana. 67,4% głosów do 32,6%, czyli wciąż jest żywy w nas ten stary Znachor. Wciąż jest żywy Jason Statham i inni, którzy w tym filmie brali udział. Patrzy na mnie Basia, bo Basia jest ze mną tutaj w studio. Cześć, Basia.
Cześć.
Jest ze mną też Marta. Cześć, Marta.
Cześć.
Dzisiaj będziemy niestety nie będziemy rozmawiać już dalej o Znachorze, chyba że gdzieś tam się przemyci jako film polecany na przykład Halloween, bo być może jest to jakaś taka dobra pozycja.
To od razu też o Sukcesji naszej ukochanej.
O Sukcesji. Tak. I o tym, jak bardzo zły jest Bohemian Rhapsody, mogę powiedzieć. To też jest horror.
Tak. Dzisiaj, nasze triggery popularne.
Tak, będziemy gadać o horrorach przez moment, ale nie takich horrorach, jakich myślicie, bo będą takie fajne, takie, które się na randkę nadadzą nawet. W dalszej części pogadamy też o wspaniałym związku małżeńskim Wiktorii Davida Beckhamów, ponieważ na Netflixa wjechał dokument kilkuodcinkowy na temat Beckhama, a tak naprawdę na temat jego życia prywatnego i jego związku z jego żoną. Zobaczycie za chwilę, znaczy posłuchacie. I na końcu wrócimy na chwilę do lektur szkolnych i ich ekranizacji, bo nowa lektura wleciała właściwie do polskich kin, mowa o chłopach, ale o chłopach już było, więc pogadamy o innych. Zapraszamy w każdym razie.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Dobra, co prawda ten Halloween mamy to za dwa tygodnie od momentu, jak nagrywamy ten odcinek, ale nie będziemy mogli przed tym Halloweenem już sobie porozmawiać. 31 października, święto kinomanów, którzy lubią oglądać horrory. Z tej okazji taki newsik się pojawił w internecie. Newsik, który wyprodukował Tinder, znany z produkowania tak naprawdę aplikacji randkowych, ale Tinder zapytał swoich użytkowników, które filmy najlepiej oglądać na randce. No i w tym rankingu wygrały komedie, ale minimalnie, bo tylko 2% głosów nad horrorami. I horrory są uznane za filmy, które są faktycznie dobrym takim zachęcaczem do pójścia na randkę. Trudno to powiedzieć, czy tak jest prawdziwe. Generalnie ja horrorów na randce nie oglądałem, ale zapytam moich koleżanek tutaj, czy wy lubicie horrory i czy to jest dobry pomysł, żeby na randce sobie taki horror obejrzeć? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
To przejmę może. Dla mnie sam Tinder jest już horrorem, więc nie potrzebuję dodatkowych jakichś strachów, ale chyba potrafię zrozumieć ten tok rozumowania, że tutaj jest horror, jest troszkę strasznie, jest taki dreszczyk emocji. Jedna osoba chce się przytulić do drugiej w poszukiwaniu jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, więc potrafię zrozumieć to rozumowanie ankietowanych.
Czyli mamy taką sytuację, w której mówię, tak najlepiej się przytula. A nie lepiej się przytulało kiedyś do komedii romantycznych na przykład?
Może to zależy na której randce, że na start może taki romans to niekoniecznie, a horror to jednak, że dziewczyna się przestraszy, złapie za kolanko czy za rękę, to jeszcze nie będzie takie, wiecie, ho, ho, ho. Ja przyznam się, że mi stosunkowo niedawno się zdarzyło być na randce właśnie na horrorze, na Mów do mnie, czyli moim zdaniem to jest najlepszy horror tego roku i naprawdę straszny. Ale nie łapałam nikogo za żadne rzeczy, nie chciałam.
Mam nadzieję, że ciebie też nikt nie łapał.
Czyli randka nieudana.
Ale generalnie o co chodzi z tym horrorem, że to jest taka nie wiem, ekstrapolacja tego, że jakby chcemy być chronieni przez kogoś, tak o to chodzi między horrorach, tak? Nie wiem,
może też chodzi o duży ładunek emocjonalny, że szukamy jakichś dużych emocji, gdy jesteśmy na takim spotkaniu z drugą osobą, bliską.
Jak ta osoba reaguje w sytuacjach stresowych?
Tak, właśnie, to może być też ciekawe, czy ktoś piszczy, czy ktoś ucieka, przesłania oczy, że jednak poznajesz bardziej człowieka w takich ekstremalnych sytuacjach.
No bo rzeczywiście, gdybym była z typem na randce na horrorze i zobaczyłabym, że on się chowa za moje plecy, to cały feminizm by po prostu ze mnie uleciał.
A nie, właśnie bo tak, że ja, to ja będę w tym związku rządzić.
Tak, teraz, i ten niski głos jest tutaj dosyć kluczowy. Nie, to ja nie.
Aha, okej, dobra. Marta, mówisz Talk to Me, a coś więcej może o tym horrorze? Czy to jest właśnie najlepszy obecnie horror, do którego warto iść do kina? Czy... Mm-hmm.
To znaczy, on był w kinach w lipcu chyba, z tego co dobrze pamiętam, taki letni horror, mm-hmm. ale to jest o dziwo australijska produkcja, dosyć niezależna, a spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno w Polsce, jak i za granicą. No to jest produkcja o grupie nastolatków, która dla zabawy posługuje się taką zabalsamowaną ręką, którą jak dotkniesz, to pojawia się przed tobą duch zmarłej osoby, która niby przebywa gdzieś w czyśćcu, że ta dusza jest taka niespokojna i ona prosi cię o jakąś pomoc. No ale dzieciaki wykorzystują to do zabawy. Aż do momentu, kiedy jedna dziewczyna gdy złapała tą rękę, zobaczyła swoją mamę, która popełniła samobójstwo. Więc dziewczyna się w to wkręca i nie traktuje już tego jako zabawy, tylko jako sposób na dowiedzenie się, dlaczego jej mama podjęła taką decyzję, co za tym stało. No i wprowadza ją totalnie to w obłęd. I to jest straszne.
Ale straszne tak, że faktycznie jakby myślisz o tym filmie już po seansie, nie możesz spać w nocach, czy tylko takie na takim etapie, że w kinie fajnie
ktoś. Tam były takie sceny, że ja
kogoś
troszeczkę chciałam sobie, przesłaniałam sobie wzrok.
Okej, czyli
więc to było dla mnie szokujące.
Ja powiem ci, co oglądałam ostatnim na randce.
O, to dobra.
Wieczór wyborczy. Naprawdę, i to nie jest żart. Oglądałam
też horror.
Czy też taki horror?
No,
czy też mogłaś się wczulać wtedy?
Co, ja bym powiedziała, że to była randka z happy endem, ale tu zaraz będą jakieś w ogóle nieprzyzwoite domysły. Chodzi oczywiście o
dobry
to,
wynik jednej partii.
Chodzi o dobry wynik jednej z opcji. I tak, to była dobra opcja na randkę.
Dobra opcja. Bardzo. Niestety użytkownicy Tindera wskazali inne horrory. Nie jest to Wieczór Wyborczy, nie jest to film, który poleca Marta, nie jest to Talk to Me. Mamy tutaj według tego rankingu 5 najlepszych horrorów, dosyć kontrowersyjnie przez niektóre serwisy wystawiane w internecie, ale nie wchodźmy w to głębiej. Halloween, Teksańska masakra, Piłą mechaniczną, Laleczka Chucky, Noc oczyszczenia i Piła. Nie wiem, która część i Laleczki, i Pił, prawdopodobnie chodzi o części pierwsze. Czy któryś z tych filmów jakoś tak, jak kojarzycie, oglądałyście, czy nie? Bo to są takie klasyki, nie? Starsze.
No
nie
właśnie, słuchajcie, jak słyszę te odpowiedzi, to myślę sobie o tym, że ludzie po prostu wymieniali to, co o czym gdzieś tam słyszeli. Bo Marta, bo jakby Fedor jest tym szczęściarzem, który nigdy nie był w kryzysie tinderowania. Ty i ja byłyśmy, / jesteśmy. Więc wiemy, że tak naprawdę typy na Tinderze nie oglądają filmów, się na nich nie znają.
Ale generalnie, jeśli spytasz takiego typowego użytkownika Tindera, co ogląda, to ci powie właśnie, że komedia albo horror.
Bo gdzieś tam kojarzy tytuł O, Piła i Teksańska masakra.
Tak, a to są takie tytuły właśnie, które myślę, każdy gdzieś tam raz się przewinął, to też są filmy gdzieś uznawane za jakiś kanon.
Kanon, który już teraz raczej może niektórych nawet nie straszyć, bo to są takie środki wyrazów.
Tak, ja na przykład Halloween tą jedynkę obejrzałam, nie wiem, z 2-3 lata temu, jak wychodziła już teraz jakaś nowa część. No i tak, nie do końca był straszny moim zdaniem.
W przeciwieństwie do tego, co oglądałaś teraz, nie? Te współczesne filmy mają takie, jakby bardziej chyba potrafią oddziaływać na takie zmysły, jakby człowiek też się zmienia, nie?
Bardziej jesteśmy chyba przyzwyczajeni do takiej brutalności i agresji na co dzień, w wielu innych sytuacjach, że w horrorach to musi być maksymalnie podkręcone teraz.
No i kiedyś najstraszniejsze rzeczy to były na przykład ekranizacja Edgara Allana Poe. To było straszne, ptaki były straszne. Hitchcocka.
To był bardziej w sumie thriller, ale ludzie
uznawali. Ale że to, że takie horror straszne, no nie? A dzisiaj na przykład takim strasznym horrorem jest Smile. Kojarzycie?
Mm-hmm. Ja tak. Smile widziałem tylko z plakatu.
Dokładnie. Już ja widziałam zwiastun. Pamiętasz, oglądałyśmy w redakcji zwiastun, już byłam tak posikana ze strachu.
A można ten film obejrzeć na Sky Showtime, gdzie zresztą jest dosyć spora baza teraz horrorów, jak oglądałam. Właśnie też jest seria Halloween, jest seria Krzyk, Piątek 13, straszny film, więc jak ktoś jest fanem, to na pewno na tej platformie znajdzie dużo dla siebie.
Generalnie w tym okresie to bardzo dużo wychodzi takich produkcji, bo to jakby ludzie celują, że to idziemy do kina w Halloween, oglądamy Halloween, więc parę takich produkcji w najbliższym czasie będzie. To oprócz tego, to teraz mamy na Netflixie ten serial horror, jeszcze nie mieliśmy pewnie przyjemności oglądać. Ja nie widziałem, w każdym razie Zagłada domu Asherów. Pewnie pogadamy w przyszłym
roku. Zbiera bardzo dobre recenzje.
Tak, i widzowie piszą, że nie mogą spać po tym serialu.
o, no to jest w końcu coś dobrego, bo to jest serial Flanagana, Mike'a Flanagana, który zrobił wcześniej Nawiedzony dom na wzgórzu, chociaż tytuł polski jest dosyć zły, moim zdaniem, Haunting of Hill House. Ale na Netflixie będzie wkrótce, za dwa tygodnie. Jeszcze nie wiem, czy widziałyście zwiastun Siostry Śmierć, tak się nazywa, hiszpański horror, Paco Plaza.
Nie, ale pamiętam, że jak oglądałam Sierociniec, to też jest hiszpański horror, to po prostu ksiądz nam puścił na jakichś rekolekcjach czy coś, po prostu było strasznie, nie mogłam spać, jako wiecie, 14-15-latka takie rzeczy.
Ale to akurat dobre nawiązanie, ponieważ Siostra Śmierć dzieje się w klasztorze. Jest tam zakonnica, która widzi jakieś duchy, jest dużo krwi, są egzorcyzmy. Zwiastun wygląda bardzo fajnie. Reżyserem jest gość, który zrobił taki film, właściwie serię filmów, REC się nazywało, Ryecy. To było takie nagrywane kamerą wideo gdzieś tam w hiszpańskim motelu, potem przenosiło się w inne różne miejsca. To pamiętam, że to było straszne, więc chyba wraca do tego, albo nigdy z niego nie wyszedł, ale na Netflixie chyba po raz pierwszy. Więc to do polecenia. I będzie taki jeszcze jeden film, ale to nie wiem, czy on wchodzi w Polsce teraz. Będzie 5 koszmarnych nocy w najbliższym czasie w kinie, ale to wchodzi na takiej platformie też. Zagraniczny Peacock się nazywa. Peacocka u nas nie ma. 5 koszmarnych nocy, adaptacja gry wideo. Okazuje się, że gry wideo sprzed 10 lat mogą też w jakiś sposób tam straszyć. No ale dobra, nie wchodźmy w nowości, może coś właśnie takiego...
A ja mam z nowości akurat i właśnie taki idealny horror dla użytkowników Tindera.
No to słucham.
Ponieważ 27 września, października, do kin wejdzie film Dobry Piesek. I to jest właśnie o gościu.
Mhm. Jakiej produkcji?
Norweska. Norweski horror. Taki dosyć kameralny. Ja akurat oglądałam na festiwalu Octopus i polecam wam bardzo, bo to jest historia o gościu, który świetnie wygląda na Tinderze. Okazuje się, że jest bardzo przystojny, młody, bogaty, bo dziedzic, rodzice zmarli, więc on mieszka sam w wielkim pałacu.
Same plusy.
Same plusy. No i dziewczyna, która się z nim umawia na randkę i trafia do tego jego mieszkania, jest początkowo zachwycona po pierwszej wspólnej nocy i tak dalej, tylko przypadkowo odkrywa, że w tym domu on jednak nie mieszka sam, tylko ze swoim psem, a ten pies tak naprawdę jest mężczyzną przebranym za psa.
No i co?
Brzmi jak wyborca...
I to wcale nie byłaby moja najgorsza randka.
No i właśnie, no i ta dziewczyna ucieka z krzykiem stamtąd, że to jest jakieś chore i tak dalej, mimo że główny bohater ją zapewnia, że no ten facet po prostu tak wybrał, że chce być psem. No, tolerancja, tak? I jakby bądźmy otwarci na takie różne rzeczy. No a potem koleżanka ją namawia, no ale daj spokój, wiesz, jak jest na Tinderze, no miałaś już tyle gorszych typów. Taka jedna rys ci przeszkodzi, no przecież jest fajny, fajnie ją traktuje, jest bogaty i w ogóle, więc ona idzie dalej w ten związek i odkrywa, jak naprawdę wygląda funkcjonowanie tego mężczyzny z tym psem.
A możesz coś więcej zdradzić?
No bo nie, to już było.
Nie, ale czasem robi się coraz bardziej strasznie.
Okej, czyli on wchodzi do kin teraz, jakoś 20...
Tak, za chwilkę, w przyszłym tygodniu.
Okej, okay, dobra. No.
Jeszcze przypomnijmy
akurat na Halloween. Dobry piesek.
Dobry piesek, okej. Okay. Jeszcze mi tak przyszło, bo na samym początku mówiliśmy o tym, że te wygrały jednak horrory z komediami, a komedie z horrorami. A może najlepszy w sumie takim nie wiem, horrorem?
Teraz
powie Basia. Wybiorę Basia. Czy nie najlepszym wyborem będzie w takim razie, skoro to są dwa najlepsze gatunki na randkę? Horror komediowy być może, Basia.
Bardzo się cieszę, że mnie o to zapytałeś, ponieważ ja nie nadaję się do oglądania horrorów, więc dla mnie za trudne doświadczenie, ale kocham jeden film, który nazywa się Co robimy w ukryciu. Jest filmem produkcji nowozelandzkiej, zrobił go Taika Waititi razem z Jemaine'em Clementem, super duet. I jest to mokument, czyli udawany dokument o grupie wampirów żyjących w Auckland, w Nowej Zelandii.
W Wellington?
Albo w Wellington, na pewno w Nowej Zelandii.
Jednym z dużych miast Nowej Zelandii.
Dokładnie, jednym z dwóch dużych miast Nowej Zelandii. I jest prześmieszny, ma ten typowo nowozelandzki humor, który ja uwielbiam, który ja kocham, który też może niektórzy znają z fenomenalnego serialu Flight of the Conchords. I jak ktoś nie ma ochoty na film, to może sobie włączyć na HBO serial na podstawie tego filmu.
Ale czy są
tym samym tytule?
Dokładnie te same postaci?
Nie. Ale to jest jakby to uniwersum, ponieważ teraz obserwujemy w serialu, obserwujemy grupę wampirów mieszkających na Staten Island. No.
A ja powiem szczerze, że widziałem What We Do in the Shadows filmowy, ale serialowy no nie był aż tak dobry.
Nie jest tak super śmieszny, ale przyznaj, że film jest zarąbiście śmieszny.
Film jak wyszedł, pewnie już 10 lat
2014.
temu. 2014. O, prawie 10 lat temu, to w mojej top 5 w ogóle filmów roku, bo zaśmiewałem się na nim strasznie.
Jest tak śmieszny.
Zwłaszcza, że te żarty są podawane w taki sposób, tak jak trochę jak w The Office, nie?
Patrzenie
w kamerę i w ogóle żadnego tego i się śmiejesz po prostu z tego, co mówią, bez żadnego komentarza i to jest świetnie pokazane. Natomiast jest jeszcze kilka fajnych horrorów komediowych. Ja mogę tutaj kilka dorzucić, jeśli chcecie oczywiście, moich rekomendacji
podróżać. Dorzuć jeszcze kilka fajnych horrorów komediowych.
Dobry pomysł, no. Może mam tutaj, mam nawet taką listę zrobioną, ale ostatnio oglądałem horror komediowy, chociaż akurat ten jest mniej udany, na Prime Video jest Totally Killer się nazywa, po polsku to, przepraszam sobie, Zatrzymać Morderstwo. Tutaj jakby zachęciło mnie troszkę nawiązanie, że to jest taki powrót do przyszłości jak horror zrobiony, bo chodzi o dziewczynę, która musi cofnąć się w czasie, żeby powstrzymać zabójcę, który zabija w teraźniejszości jej matkę. I generalnie są takie komplikacje jak właśnie do przyszłości. Jeśli czegoś nie zrobi na czas, to zaczyna znikać, coś tam się wydarza. Teoretycznie fajny koncept, ale strasznie jest moim zdaniem źle obsadzony w ogóle ten horror, bo główną rolę gra Kiernan Shipka, która grała w Sabrinie tej Netflixowej i w ogóle...
To polecasz nam ten
tego,
film, czy nie?
Tego nie polecam, ale skojarzyło mi się, że takie komediowe oglądałem.
Ostrzegam.
Ostrzegam przed tym, bo no, można rzucić okiem, ale to nie jest najlepsze dzieło. A za takich lepszych, no to... Śmierć nadejdzie dziś, nie wiem, czy kojarzycie. To jest też na bazie Port do przyszłości. Też to jest taki miks horroru i Dnia Świstaka. Czyli trzeba właściwie, trochę podobnie jak w Russian Doll, który chyba ty kiedyś polecałaś, Basia, że po prostu dzień się resetuje i musi odnaleźć główna bohaterka zabójcę, który ją czy innych osoby też tam na kampusie uniwersyteckim morduje. Wysyp żywych trupów brytyjski, to może być wyjście z Simonem Peggiem. Taki...
Memów jest mnóstwo z tego filmu.
Tak, no gość, który się budzi, musi trafić, musi wraz z grupą przyjaciół przejść z jednego miejsca, z miejsca w mieście do drugiego miejsca i przy okazji fajna muzyka Queenów, dużo krwi, dużo śmiechu, jak to brytyjskim horrorze.
Uważam, że to jest spoko film na randkę.
Ten akurat?
Mhm. On jest tak, bo też tam nic się takiego nie stanie, jeżeli ktoś na chwilę straci koncentrację.
On chyba nawet był tak wystawiany, mi się wydaje, jako taka komedia trochę. Pamiętam, że chyba Simon Pegg na plakacie kiedyś tam jeszcze był w Polsce, wyświetlony był, z kwiatami stał, że miał taki walentynkowy trochę miał być.
No to jest spoko film na randkę.
I oczywiście mamy tu pełno klasyków, typu Pogromcy Duchów, którzy teraz są raczej komedią uważani, ale tak naprawdę wychodziło jako horror kiedyś.
Trochę tam straszna była ta scena z wanną i z tym glutem. Trochę to było straszne.
No jest dużo takich, ale teraz w ogóle wygląda jako śmieszne, bo Żukosoczek też był jako horror.
Mam to sobie nawet na swojej małej karteluszce Beetlejuice 1988 Tim Burton. No to tak. Bardzo fajny i nie każdy kojarzy, że tam grała Catherine O'Hara, mama Kevina, no po prostu świetna rola. No. Warto odświeżyć, ponieważ tutaj odgrażają się twórcy, że będzie remake. Mhm. Więc warto sobie odświeżyć ten film.
A z takich właśnie naprawdę udanych komedii i takich, które też się na randkę nadają, Porąbani, to parę lat temu wyszło. Tucker and Dale vs. Evil z Alanem Tudykiem w jednym z głównych. Wiele mówiący tytuł. Generalnie chodzi o to, że główni bohaterowie, to jest takie zaprzeczenie trochę tej horroru, bo zjeżdża się grupa nastolatków do lasu i widzą takich dwóch redneków, ale widzą tylko takie fragmenty z ich życia i od razu przyjmują, że to są rednecy i oni na pewno robią coś złego. A ci rednecy normalnie sobie żyją w tym lesie, próbują rąbać drzewo i tak dalej i powodują takie sytuacje, że ci przerażeni nastolatkowie coś tam uciekają, przerażają się i sami siebie właściwie zabijają. Oni są niewinni totalnie, ale z ich perspektywy nastolatków wygląda tak, jakby ci goście...
Czyli to jest beka po prostu z tych schematów.
Tak, ze stereotypów. Znakomite, naprawdę śmieszne i bardzo, bardzo, bardzo brutalne kino momentami, ale...
No w końcu tytuł wiele obiecuje.
Porąbani obiecuje bardzo dużo i dostarczy ten film. Marta, coś tam się poleciła takiego komediowego, czy nie masz?
Nie.
Nie masz. Dobra, no to jak Marta nie ma, to chyba...
Ja oglądam, jestem jednak taka trochę czysto gatunkowa. Komedia to komedia,
albo
horror
jedna,
to horror.
Albo drugie, baba albo chłop, koniec.
No i koniec. No. Ja się nie zgodzę, bo mieszanie gatunków moim zdaniem jest najfajniejsze, co
nie,
może
no
obecnie
jasne,
nadać kino.
W dzisiejszych czasach to myślę, mało kto myśli o takich rzeczach jak gatunek przy wyborze tego, co chcemy obejrzeć wieczorem.
Po prostu ma być dobre, no a dobrych filmów jest jak na lekarstwo. Więc polecamy te, które widzieliśmy. Oprócz Totally Killer, nie oglądajcie tego. Przechodzimy dalej.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
W tutaj w przerwie tutaj reklamowej, której nie było, bo nie mamy sponsora, wymyśliłem przejściówkę, jak przejść od horrorów do Davida Beckhama. Właściwie nie od horroru, bo miałem przejść od Tindera, bo na Tinderze są nieudane związki, najczęściej nieudane małżeństwa. Tymczasem Victoria i David Beckham mają udany związek, udane małżeństwo.
Mamy też, to.
To też pokazują w czteroodcinkowym serialu dokumentalnym Netflixa. Czteroodcinkowym, każdy odcinek 70 minut, gigantyczny kolos w ogóle. Czy to nie jest za dużo, jak na taką jedną postać? Wiecie, Lakersi czy też Chicago Bulls mieli krótsze chyba seriale.
To są dwie postaci.
Ale przynajmniej cztery odcinki, a nie osiem.
No, ale wciąż długich. Netflix chyba przesadza, że nawet odcinki filmów dokumentalnych są długości filmów praktycznie samych, nie? No, ale tu mamy dużą postać, David Beckham. Właściwie, czy to jest film do końca o nim, czy to nie jest film do końca, serial do końca o nim? Jak to wygląda?
No, moim zdaniem to jest przede wszystkim dokument o jego karierze piłkarskiej. Ale... Gdzieś w tle jest ten związek z Wiktorią i jego rodzina i to, jak sobie poukładał dalej życie.
Ja powiem, że dałem się nabrać troszeczkę, bo bałem się do tego serialu podejść z tego względu, że po tych takich zwiastunach czy fragmentach, które przeciekły do internetu, wydawało mi się, że to będzie taki dokument o małżeństwie, trochę jakby a la, nie wiem, Kardashianie zrobione przez Netflixa i tak nie bardzo. Troszkę mnie tutaj namówiłyście, żeby po to sięgnąć. No i pozytywnie akurat się rozczarowałem. Jest to lepsze niż pokazując zwiastun, chociaż te fragmenty, które wyciekły, pokazane są w sieci, typu David Beckham, który próbuje naprostować Wiktorię, każe być jej szczerym w związku z faktem, że Wiktoria opowiada, jak to było tak z klasy takiej robotniczej się wywodzi i tam tato ją musiał odwodzić, ale jakim samochodem, i tak wyciąga jak dziennikarz śledczy, że tam Rolls Royce'em w ogóle, więc w końcu przyznaje Wiktora. No jest to zabawne, bo Wiktoria w ogóle wypada zabawnie w takich scenach. Czy jest takich więcej momentów w tym serialu?
Tak, ponieważ ten serial będzie niespodzianką dla ludzi, którzy Wiktorię znają jako żonę Davida Beckhama i znają ją tylko z tabloidowych treści, że ona jest naprawdę śmieszną osobą. Bardzo zabawna.
No ja jej w ogóle tak nie odebrałam.
Tak, ona ma super takie...
Bardzo nadęta.
Ona ma świetne timingi w tym serialu, w tym dokumencie.
Chyba, że to jest dobrze zmontowane.
No, ale jest z czego szyć, bo jakby dojdziemy do drugiego dokumentu o innym znanym piłkarzu i stwierdzimy, że timingów tam jest zero.
A, no tak, chyba, że tak. No ale generalnie Wiktoria jest trochę ofiarą tej swojej ksywki, nie? Posz, taka...
No tak, no bo...
Wyniosła wręcz.
Bo przypomnijmy początki Wiktorii, czyli jeszcze Wiktorii Adams, ona była jedną ze Spice Girls, a koncepcją girls bandu Spice Girls było to, że to jest pięć różnych dziewczyn i one wszystkie mają jedną cechę. No więc jak się komuś dorosłej osobie jedną cechę przypisze, będzie się ją tak ubierało, będzie się ją tak stylizować, no to tak już zostanie w ludzkich głowach. Do dzisiaj Emma Bunton jest uważana, no stara baba, już ma 40 lat, a jest uważana za Baby Spice. No więc to z jednej strony fajnie, z drugiej strony to jest jakieś tam przekleństwo. Na pewno to nie było na wyrost, bo jakby Wiktoria jest posz. Jest trochę posz, ale to nie znaczy, że nie jest zabawna. Moim zdaniem jest bardzo zabawna.
Marto, to masz kontrzdanie, więc w twojej wersji posłucham.
No, moim zdaniem przede wszystkim Wiktoria w tej produkcji jest bohaterką drugiego, jak nie trzeciego planu. Trochę szkoda, że właśnie twórcy nie dali jej troszeczkę więcej czasu, żeby pokazała, co ona teraz robi, czym się zajmuje i tak dalej, tylko jest cały czas w kontrze do tego, jak David opowiada o swojej karierze, a ona mówi, co ona robiła w tym czasie. I często tej wypowiedzi brzmią dosyć pretensjonalnie, typu David grał jakiś ważny mecz, a ja siedziałam, a ja byłam w ciąży, i leżałam, czekałam na rozwiązanie i obrażona, że David nie był przy niej.
Czemu używasz?
No bo tak to dla mnie brzmiało.
Tak po polsku by to brzmiało po prostu.
Tak. Ale zaskoczyło mnie w pewnym momencie, jak powiedziała właśnie w kontekście tego, jak tabloidy przedstawiały ich związek i jak bardzo były napastliwe, że ona kiedyś była o wiele bardziej szczera. A teraz już jakby wie, że nie może sobie pozwolić na to, żeby być tak pewnie szczerą i opowiadać o swoim życiu prywatnym i to na pewno właśnie lata życia w showbiznesie ją tego nauczyły.
W ogóle w tym dokumencie pojawiają się osoby, które mówią tam z OFU i między innymi, znaczy nie z OFU, bo mówią po prostu do kamery, jest między innymi dwóch braci paparazzi z Manchesteru, którzy jeździli za nimi cały czas i jakby przez długi czas, jakiś czas ukrywali, że oni są razem, dopiero po kilku miesiącach, to w ogóle jest dziwne, bo teraz od razu by poszło na tapetę, dopiero pokazali pokazali, że David i Victoria są razem, więc jakby tych paparazzi oni nie unikali faktycznie na początku swojego związku, nie? W ogóle ten początek to też był taki...
Byli wtedy, wiesz, trudno... koniec lat 90. jedną z taką najbardziej rozpoznawalnych par, które no, zarabiały miliony funtów wtedy na różnych biznesach, więc dla nich to była korzyść, że byli tak bardzo pokazywani przez
media. Ale też strasznie trudno było wtedy unikać paparazzi. To był ten czas, kiedy po prostu paparazzi nie dawali ludziom żyć. I pamiętam, że jak ona się jak oni się przenieśli do Los Angeles w którymś momencie, to odetchnęli, bo w Los Angeles jest inne prawo, jeżeli chodzi o fotografowanie. Nie wolno dzieci fotografować, nie wolno fotografować prywatnych posesji itd., itd. No i ona też kiedyś powiedziała, że w ogóle nie musi robić zdjęć na wakacjach rodzinnych, bo wszystkie i tak trafiają do prasy, więc ona sobie może stamtąd wziąć. Naprawdę, zresztą to w dokumencie widać, że oni też byli bardzo poczytni, oni się klikali jak na tamte czasy, więc no non stop mieli na ogonie kogoś.
Oprócz tych paparazzi w tym dokumencie pojawiają się też takie, to może to się dla panów powiem, jeśli ktoś oglądał piłkę nożną w latach 90. i kojarzy skład Manchester United, to właściwie wszyscy najbardziej znani z tego składu w tym dokumencie zabierają głos, więc mamy tutaj Gary'ego Neville'a, mamy Roya Keane'a, mamy trenera Alexa Fergusona. Fajnie jest tych ludzi zobaczyć, jak wyglądają po latach, tak? Jakby David Beckham wygląda jak Bóg, powiedzmy, wciąż i to chyba się ze mną nie zgodzicie. On wygląda jeszcze ładniej.
Victoria też cały czas się z niego śmieje, że zawsze dba o te włosy, to fryzurę.
Ale jak David wygląda.
Każdy włosek na brodzie wymuskany i tak dalej. Generalnie Davida Beckhama się widzi cały raz, bo on gdzieś tam się pojawia w showbiz, ostatnio był w Katarze, nawet ambasadorem na Mistrzostwach Świata. Ale tych pozostałych piłkarzy się nie widać, ja ich nie widziałem przez te naprawdę kilkanaście lat. Typu ten rudy Paul Scholes, który stoi taki podgrubiały z buteleczką wody, tam wygląda jakby był na kasę, ale sobie odwija i próbuje coś tam powiedzieć na temat Davida Beckhama. David Beckham był uważany za ładnego, a teraz to wygląda po prostu jeszcze lepiej, nie? No, tak jak dobre wino, które jest jeszcze lepsze po jakimś
powiem
czasie.
Powiem tak, ja nie mam pojęcia, nie potrafię sobie tak dokładnie tak wziąć wskaźnik i pokazać, co on sobie zrobił, ale to, co on sobie zrobił z tą twarzą, to jest po prostu majstersztyk. Jeżeli są jakieś nagrody dla chirurgów, takie światowe, to jest jakby top.
A może
top.
To jest po prostu zdrowy tryb życia.
Ale wiecie co, ja właśnie bardzo cenię sobie tą produkcję za to, że skupiła się tak bardzo na karierze Davida, no bo ja jako dziecko lat 90., no to ja znam Davida właśnie tylko z okładek tabloidów, z tego, że był gwiazdorem, celebrytą. Nie wiem, czym właściwie sobie zasłużył jako piłkarz. A tutaj z tej produkcji Netflixa rzeczywiście widać, jaki on był wyjątkowy.
Ja do niedawna nie miałam pojęcia, w jakiej drużynie grał David Beckham, bo też miałam to głęboko w nosie. Więc na przykład ja włączając ten dokument, to jakoś nie miałam pojęcia, jakim on był piłkarzem. No tam,
to jest
znanym.
Jedna z rzeczy, których dowiedziałaś się w ogóle w tej
produkcji. Dowiedziałam się, że był w tej drużynie właśnie.
A czego jeszcze się dowiedziałaś o Davidzie Beckhamie? Bo ja nie wiedziałem,
że
o pszczołach.
Że miał zupełnie inne zęby.
Inne zęby miał?
Kiedyś.
A jak dziecko? To każdy ma inne zęby jak dziecko.
Nope.
Od nope. Tego są aparaty, no to wiecie.
Tak, no.
Znaczy, ja powiedziałem, że tak może nie posłuchać, ale ja się dowiedziałem z pierwszego w ogóle, to chyba było tak specjalnie zrobione, że pierwszą rzeczą, którą dowiedziałem się o Beckhamie, jest to, że on jest hodowcą pszczół. I to było aż takie fajne, ale aż takie... aż tak bardzo chcą to zmienić, tą sylwetkę jego, że taki chodzi z tym miotkiem, że super.
No wiesz,
miodzik.
Co może robić piłkarz niby na emeryturze?
No,
chociaż David
wszystko.
Cały czas zajmuje się piłką, tak? Tylko już od z drugiej strony. No ale tak pokazanie troszkę jego z poważniejszej strony z tymi pszczołami.
A coś jeszcze to was jakby zaskoczyło w tej postaci, w tych czterech odcinkach tego dokumentu? Były takie elementy, które...
No zobaczyłam, jak bardzo on jest rodzinny. Nie tylko chodzi o jego tą najbliższą rodzinę, czyli żonę i dzieciaki, ale tak jakby z tego dokumentu wyłania się taki obraz dwójki ludzi, którzy sami pochodzą z pełnych i zdrowych rodzin i dlatego i być może też dzięki temu udało im się stworzyć taki fajny związek, bo naprawdę w tym dokumencie ten związek jest naprawdę super.
Ale właśnie, ten związek jest w czwartym odcinku, mamy taki mały przebłysk jakiegoś kryzysu, który
o
tam,
którym ja wiedziałam.
Gdzieś tam nastąpił, jest tak tylko liźnięte. Chodzi o rok 2004 bodaj i historię niejakiej Rebeki, która, z którą David Beckham miał mieć gorący, ognisty romans, o którym pisały tabloidy właśnie przez tam gruby rok, jak nie dłużej po prostu. No tu jest, ja nie doszedłem do czwartego odcinka, ale wiem, że to jest tylko lekko liźnięte. No.
Ja sobie wypisałam wszystko, co oni powiedzieli na ten temat, wprost na ten temat, nie jakoś naokoło. I tego jest niewiele, ponieważ tak, takie wprowadzenie, bo rzeczywiście w 2004 tabloidy dostały kota na punkcie rzekomego, nierzekomego romansu Davida Beckhama z Rebeką po tym, jak on się przeprowadził do Madrytu. I teraz oni tak, fast forward do 2023 i oni teraz rozmawiają z tym dokumentalistą i David mówi, po raz pierwszy ja i Wiktoria byliśmy pod takim naciskiem, tu w odniesieniu do tych plotek, Wiktoria mówi, nie opiszę, jak ciężko mi było, najcięższy okres. W Hiszpanii nie czuliśmy się, że mamy siebie nawzajem. David, oni, aha, i siedzą osobno, nie siedzą obok siebie. Mówi o tym, o momencie, w którym on się przeprowadza z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii. Nie miałem ze sobą rodziny. Byłem w obcej drużynie, nie znałem żadnego języka, było mi bardzo ciężko. Wiktoria jest dla mnie wszystkim, bardzo trudno mi było patrzeć na jej cierpienie. Koniec.
Tak.
To są wszystkie kwestie, które zostały wypowiedziane.
Na pytanie, jak to przeszli, to David przyznał, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to
się tak,
udało.
Więc po tym, co teraz usłyszałeś, był romans, czy nie było?
No jakby to, nie wiem, może uśmiechnął się do niej w pubie, tego wynika, nie? A sama Rebeka, z tego, co już czytałem...
Nie, no raczej być może po tylu latach nie chcieli do tego wracać, nie chcieli, żeby znowu tabloidy...
Ale dążyły. Zauważcie, że nikt nie padło. Nie padło. Było nam strasznie ciężko, ponieważ wmawiano Davidowi romans, którego nie było. Chociaż
to
wtedy...
To nie padło aż tak w kontekście,
w 2004 David jakby powiedział, że te oskarżenia są niedorzeczne.
On zabrał głos właśnie wtedy, bo była taka sytuacja, że właśnie Wiktoria się spakowała, pojechała gdzieś tam.
Do Szwajcarii.
O właśnie. I on wtedy zabrał głos, mówi, że dla niego rodzina jest najważniejsza i że to wcale nie ma związku z niczym i w ogóle to jest bzdury. No w końcu chyba nawet pozwali, to było News of the World, jeszcze taki pamiętacie? Potem afera podsłuchała, była
tak,
News of the World.
Tak, oni już ich
zostali zamknięci. Więc oni tam mocno grzebali w życiorysach, no ale sama Rebeka zabrała głos. Ona udzieliła wywiadu, za który dostała tam, nie wiem, kilkaset tysięcy funtów.
Tak, wszystko... ona zarobiła chyba milion funtów na wszystkich wywiadach radiowych, gazetowych. Na tej plotce.
Ale nigdy nie została przez Beckhamów zagoniona do sądu i nigdy nie została skazana, więc no jakby nie. Chyba coś być może tam było, nie?
Z drugiej strony po latach, kiedy ona tak, dzisiaj ona prowadzi życie, o którym ja marzę, czyli jest żoną jakiegoś norweskiego lekarza i siedzi w Norwegii. I wspominając ten czas mówi, że żałuje tego, że dała się namówić na rzeczy, które zrobiła i rzeczy, które powiedziała. Czy to oznacza, że nie było romansu? Też nie wiem.
Nie, no to oznacza, że to wszystko, czego żałuję, bo na nią spadła krytyka, bo jak to wiadomo, brytyjscy fani, też w ogóle dokumencie jest pokazane chyba, jak mocno cisną po Beckhamie, więc po niej na pewno też sporo osób pojechało, więc tego, żeby tego jest Norwegia, a nie tam, nie wiem, w Szkocja czy Walia, gdzie mogła też
pojechać. No ale kto by wolał być w Szkocji, kiedy możesz być w Norwegii?
Zwłaszcza z lekarzem, nie?
Z lekarzem.
No nie, no być może też... Boże, ja bym nawet się z lekarzem.
Ale ona
kiedyś...
ona też Boże. Ale ona też przyznała, że żałuje tego, co zrobiła. Nie wiemy, czy dlatego, że to było kłamstwo, czy nie. Ale gdyby nie to, ona nie miałaby statusu celebrytki, a to status celebrytki ją zaniósł do tego lekarza, bo ona go poznała na planie reality show.
To jest za coś, no.
Widzicie. No ale to słuchajcie, mieli ten kryzys, tak? I wciąż są małżeństwem, tak?
Co jest nietypowe, tak. Jak na
bardzo
takie showbiznesowe związki.
25 lat. To jest to srebrne gody, to się nazywa? Srebrne gody.
W przyszłym roku chyba mają takie małżeńskie już.
Małżeńskie srebrne gody. I teraz tak, były istnieją wciąż pary takie showbiznesowo-piłkarskie, no które już nie przetrwały. Jednak gadaliśmy parę miesięcy temu, czyli Shakira i Piqué. Właściwie podobno, piosenkarka i piłkarz. No i tam się rozpadło wszystko, nie? Co sprawia... Może ten romans, nie, ale to podpowiadam, ale co, jaka jest siła w ogóle? Jak to się stało, że oni w ogóle są wciąż razem i nic się nie wydaje, że może ich skrócić? Zresztą ten dokument to tak podkreśla, że oni są w ogóle jako opoka taka.
Więc tak, ja sobie też zupełnie taki ja jako domorosły psycholog właśnie myślę to, że też kluczem do tego jest to, że oboje dorastali w takich zdrowych rodzinach. I to, że Wiktoria, to też nie jest tajemnicą, ona to mówiła zawsze otwarcie, że ona stawiała na pierwszym miejscu Davida zawsze i Davida karierę. że to było na pierwszym miejscu, że to, że on jest piłkarzem, jest jakby częścią jego i nie ma z tym dyskusji, więc jego praca jest na pierwszym miejscu i ona zajmuje się wszystkim wokół, żeby on mógł być
z drugiej
piłkarzem.
Strony łatwiej było tak powiedzieć, bo sama już miała status gwiazdy, kiedy poznała Davida, tak? A dzisiejsze związki, jak się patrzy piłkarze, to często te dziewczyny nabierają rozgłosu, stają się celebrytkami z Instagrama i one są sławne dzięki temu, że są w takim związku i gdzieś próbują pewnie dorównać tą sławą swoim partnerom, a tutaj mamy zupełnie inną sytuację raczej, ale Wiktoria też miała ciężko pogodzić się z tym, że musi nagle zejść też na drugi plan i na przykład dbać o rodzinę, o dzieci w momencie, kiedy on dalej był skupiony na grze w kolejnym klubie i ciągle musiała się dostosowywać z przeprowadzkami.
No i też nie chcę powiedzieć, że tutaj przepisem na udane małżeństwo jest to, żeby tu gęba zamknięta, baba do garów, do rodzenia
Wiktoria
dzieci.
Wiktoria przy garach, już to widzę.
Bo nie wiem, nie znam takiego przepisu, ale Wiktoria taką decyzję podjęła, że to ta czwórka dzieci nie wzięła się znikąd. To jest czworo dzieci, to jest bardzo dużo
dzieci. A jednocześnie trzeba też przyznać, że Wiktoria no, po tym, jak Spice Girls zakończyło jakby wspólną drogę, no, nie była właśnie taką kurą domową, tylko otworzyła swój wielki biznes, ma swoją markę odzieżową, więc to nie jest też tak, że ona zupełnie zrezygnowała z jakichś swoich ambicji
zawodowych.
Wzięła
też nazwisko Beckhama i teraz to nazwisko... A Adams, mało kto pamięta, że ona miała Adams,
nie? No, to przypomniał ten dokument.
Tak. A faktycznie było Adams, no nie była nigdy Beckham przecież, no jak to tam się stało? Chociaż ja mam wrażenie, że oni są razem, bo to jest dobrze zarabiająca firma. Ja myślę, że to jest tak trochę też pragmatycznie, że być może tutaj...
Ale jesteś wyrachowany.
Myślę, że w tym momencie tak to kryzysu to na przykład mógł być jeden z argumentów.
Że przeważyło, że kurde, no co
ale
my robimy?
Ale słuchajcie, oni mają...
Ludzie, tyle kasy
w momencie kryzysu chyba mieli troje dzieci, no już bez przesady.
No, plus to było prawie 20 lat temu, tak? Ten kryzys, więc fakt, że dalej są razem, no to już zasługa czego innego.
Też to widać na tych social mediach, to jak oni... No wiadomo, że Instagram to nie jest prawda. Cała, ale jak oni tam siebie kochają, jak sobie tam wyznają, jak ona jest zakochana w tej swojej rodzinie, nie tylko, że ten David, bo kto by nie był zakochany w Davidzie, ale też, że te dzieciaki, że ci synowi, że ta córka. Widać,
właśnie
że oni są tacy zżyci.
W finale tej produkcji, jak się kończy czwarty odcinek, to jest ich scena w domu z synami i widać ich wspólny taniec Wiktorii, Davida w kuchni i można powiedzieć sobie, bajkowe zakończenie i tak dalej, ale to wygląda jednak naturalnie. Że oni potrafią się cieszyć swoim towarzystwem i po prostu tyle im wystarczy.
W jakiś tam sposób sobie też docinać, co pokazała ta scena z Rolls Royce. Nie wiem, czy to była reżyserowana, czy nie, ale ten David...
Myślę, że nie, ale super David właśnie.
Albo jak ona mówi, że idzie do pracy i David ją pyta, a gdzie tak naprawdę idziesz? Do pracy. No dobra, idę na facial, czyli na zabiegi. Okej, mamy to.
A dobra, jeszcze na koniec. Jakbyście mieli taki porównać ten dokument, a przynajmniej opinię o tym dokumencie, do dokumentu, który został nakręcony o polskim piłkarzu Robercie Lewandowskim. Bo ten dokument o Lewandowskim był mocno krytykowany za takie no, mocno PR-owo laurkowe dzieło. Czy tutaj jakby oprócz tego, że nie ma tego wątku romansu, to nie zgrzyta wam to podobnie, że to jest taka za bardzo aż laurka? Bo ja tak oglądałem, ja nie jestem po całości jeszcze, ale jakby są takie najazdy na twarz, jak na tego Davida patrzę, jak on patrzy w tą kamerę, to jest takie po prostu już ubóstwianie, wręcz uwielbienie dla tego Beckhama. To mi zgrzytało, chociaż widzę, że w tym dokumencie jest coś więcej. Natomiast u Lewandowskiego to słyszałem, że jest tylko po prostu mi ojca i syna, Robert na topie.
Nie? No, tak.
Problem jest taki, że o Lewandowskich można mówić tylko dobrze, że jak ja tutaj zacznę ich krytykować, to pewnie zaraz będę miała czerwoną kropkę na czole z jakiegoś niewiadomego tutaj okna.
Nie ma tu okien.
Ani klamek.
Ale jest już kropka, już ją widzimy.
Ale rzeczywiście tutaj po prostu kij jest bardzo sztywno, bardzo głęboko.
No ja co prawda nie widziałam tej produkcji o Lewandowskim, ale moim zdaniem jest różnica w tym, w którym momencie się robi takie produkcje. No Robert cały czas jest aktywnym piłkarzem, o którym się dużo wciąż pisze i zwraca się uwagę. I moim zdaniem takie produkcje, które by podsumowały jego karierę, życie, jak doszedł do tego etapu, to jeszcze nie jest ten moment. To pozwólmy sobie, jak on skończy karierę piłkarską za 10 lat na przykład, wrócić do tego i uczciwie jakby ocenić całość. A teraz to właśnie, jak się, tak samo jak, nie wiem, Justin Bieber napisał swoją autobiografię w wieku 16 lat, no dzisiaj pewnie się tego nie da czytać, to trzeba mieć jednak trochę więcej przeżyć, trochę mieć właśnie dystans do tego, co było kiedyś.
Brzmi tak trochę, jakby ta produkcja jest zrobiona dla pieniędzy o Lewandowskim, a Beckhamowie w sumie nie musieli tego robić, ale...
Lewandowscy też absolutnie nie musieli.
Myślisz?
No, nie wiem, no...
Prime chyba ma tam taki pieniądz, mógłby tam zapłacić.
No tak, ale Lewandowscy mają każdy pieniądz świata.
No, nie takie jak Beckhamowie, więc może nie, aspiracje nie.
Jestem,
i te inne.
Jestem w momencie życia, gdzie 1000 złotych jest dla mnie bardzo dużą kwotą, więc... No.
Jak dla każdego w tym kraju. To nie tylko ty, Basia, nie tylko
okay,
ty.
Okej, dobrze, przepraszam. Uh-huh.
Idziemy dalej.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Właśnie
uwaga.
Powiedziałem, że mam przejściówkę.
Uwaga.
Powiedzieliśmy tam, że te produkcje mogły być zrobione dla pieniędzy, a na pewno w Polsce dla pieniędzy kręciło się i kręci ekranizację lektur szkolnych. Kiwer, bliki, brawa, bębny biją, tak jest. Najlepiej zarabiającymi produkcjami do niedawna w Polsce, do niedawna, bo to są mnie tylko parę lat temu tak troszkę chyba osłabło, były właśnie ekranizacje lektur szkolnych albo książek, które tam powinniśmy tam znać, i wszyscy powinni znać i czytać i może w streszczeniu
brzmi
je oglądać.
Jak lektura szkolna.
Tak, brzmi jak lektura szkolna, chociaż nie każda z tych książek jest lekturą szkolną, no ale...
Bo kanon też się zmienia co roku, prawda?
Co roku to może nie, ale...
Ale ty jako były nauczyciel i ojciec Jezu, z dzieciom, to nam powiesz chyba, jakie są lektury.
Obecnie? Mhm. Obecnie są, jeżeli ja mogę się powiedzieć na temat tego, jakie książki czytał na przykład mój syn, ten jest teraz w piąty, nie wiem jakie ma, ale w czwartej czytał. I w czwartej miał bardzo fajne książki, moim zdaniem. Bo to były książki przygodowe. Oczywiście było tam pomiędzy nimi gdzieś tam w Pustyni w Puszczy mignęło, czy jakieś
w Pustyni w Puszczy jest książką przygodową.
No jest.
No jest. No.
Ale też takie detektywistyczne, jakieś zagadkach, o jakichś takich magicznych rzeczach, co nie brzmi troszkę jak współczesna szkoła.
To
ale...
jest Harry Potter?
Już Harry'ego Pottera w czwartej klasie nie było, chociaż syn czyta mój takie rzeczy, tak? Ale jakbym wspominając to, co ja miałem, a miałem tam Antek.
Nasza szkapa.
Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela i tego typu rzeczy, no to naprawdę są książki, które do tych dzieci w jakiś sposób trafiają. I jakby mój syn siada, czyta książkę i nie to, że ziewa. Teraz przerywając to, jakby taki pochód tych detektywistycznych książek, czytał ostatnio Chłopców z Placu Broni. I był zachwycony tą książką. Przeżywa ją strasznie. Mimo, że to jest stara, to jednak jakby fajnie jest teraz wymieszane te stare książki z tymi, które jakby no, mają tak by zachęcić w ogóle do czytania dzieciaków. Zresztą te inicjatywy jak Maraton Czytelniczy w szkole, to też są super książki. Takie, takie, które mogą się podobać dzieciom w wieku 10 lat, a nie starym babom, nie starym chłopom, którzy lubią czytać Krzyżaków tylko i Ogniem i Mieczem. Zresztą o tym będziemy za chwilę też
sobie
mówić.
Tylko pójdzie do szkoły średniej, to zobaczy, to są lektury szkolne, tak? Wszystkie z XIX wieku.
Miłe złego początki w takim razie. No teraz w kinach mamy Chłopów, ekranizacja Raymonta. Jakby to lektura jest licealna, tak? I czy szkoły na to pójdą w ogóle? Bo może od tego zacznijmy. Tak? Czy szkoły będą chciały iść na Chłopów?
No patrząc na dzisiejszy repertuar kinowy, no to jest jedyna propozycja, która chyba do szkół może trafić. No ewentualnie we wrześniu jeszcze był raport Pileckiego, więc powiedzmy albo to kino historyczne narodowe, albo ekranizacja lektur. Aczkolwiek no ta wersja Chłopów różni się tym, że jest malowana, więc może nie do każdego nauczyciela przemówi, żeby warto klasę zabrać, ale ja bym zachęcała, żeby spróbować.
Bo wiecie co, tak naprawdę te wycieczki szkolne, przecież to wszystko zależy od tej przysłowiowej baby od Polaka.
To jak, ona... Jakie to przysłowie, Basia? No,
baba od Polaka.
Coś tam nie ma raka.
O nie, okej, dobra.
I nic będą drogą.
Do wycięcia.
Nie wycinajmy tego.
Bo rzeczywiście mówi się, szkoły pójdą, ale to przecież nie ma takiego nakazu, że trzeba odbyć jedną lekcję w kinie języka polskiego. Chociaż nie wiem jak wy, ale ja to dobrze bardzo wspominałam. Wychodziło się godzinę wcześniej, siedziało się w kinie, nie trzeba było pisać niczego ani
ale
się
czy
uczyć.
Ale czy trzeba było oglądać? Bo właśnie ja pamiętam z moich wycieczek do kina na takie lektury, powiedzmy, to było to, że siadało się i się raczej wygłupiało, niż śledziło akcję na ekranie. Dlatego na przykład moim pierwszym takim wspomnieniem, może nie pierwszym, no ale takim, które najbardziej żyje w mojej pamięci, była scena, w której Sara Mildner, chyba się nazywała, w Chopin Pragnienie Miłości, scena, gdzie lizała klamkę, czy zrobiła coś z tą klamką. Po prostu taki był rechot na sali, że po prostu całe kino już potem niczym innym nie pamiętało. I zapamiętałem takie coś. Nic
ja nie wiem, czy lizanie klamki nie było w Żeromskim z Damięckim. Czyli w Szklanych Domach. No.
Albo
tak,
w tym.
Tak, tak, tak. Bo,
może
bo ja pamiętam. Ja do dzisiaj pamiętam tę scenę, że ona liże klamkę.
A, no to może faktycznie przyznam się, może bo to było.
I moim zdaniem to nie była Sara, tylko była Katarzyna Gruszka.
Albo pomyliłeś i Gruszka. Pomyliłem dwa filmy wszystkie. Nie szkodzi, tego też nie wytniemy.
Ale
te filmy,
klamkę pamiętam.
Klamkę pamiętam najbardziej. Nie chodzi mi o aktorkę, nie
Karolina
chodzi mi o
Gruszka.
Film w ogóle.
Jakaś jesteśmy baba świetni. Lizała klamkę
polecamy
w jakimś filmie
nasz
polskim.
Podcast.
Ważne jest to,
super
że...
przygotowanie.
Ale to, słuchajcie, nie wytniemy tego, dlatego że to znakomicie obrazuje to, co zapamiętaliśmy z tych
tak,
filmów.
Tak.
One były, byliśmy na nie pod przymusem i pamiętamy jakieś strzępy. I to dokładnie teraz podkreśliliśmy naszą profesjonalną tutaj, profesjonalnym researchem przed podcastem. W każdym razie było lizanie klamki, to pamiętam, w jakimś tam filmie, ale czy pamiętam coś więcej? Wiem, że kiedyś byłem też na Ogniem i Mieczem, jak byłem na, nie wiem, chyba 20 innych ekranizacjach lektur, których absolutnie nic nie pamiętam. Nic w ogóle.
No więc tak, ja jako osoba, która niestety urodziła się w Elblągu, byłam zabrana autokarem do kina, do multikina w Gdańsku, ponieważ wtedy w Elblągu jeszcze nie było takich kin z takimi jakimiś rozwiązaniami technologicznymi.
Albo to pół Polski trzeba przejechać do Gdańska.
I trzeba było siódemką jechać do Gdańska tym autokarem i cała klasa pojechała na Wiedźmina.
Na Wiedźmina? Ale no. To lektura wspaniała. Ale też
na
film
Wiedźmina.
Doskonały.
Bo mieliśmy, dzisiaj inaczej patrzę na moją babę od Polaka. Ponieważ no, tam poza tym, że zabierała nas na ekranizację lektur, zabierała nas do teatru, gdyby nie ona do teatru w życiu nie poszła. Ale też ona zabrała nas na Larsa von Triera Tańcząc w ciemnościach, gdzie wszyscy przestali no gadać w finałowej scenie z Bjork, więc... Więc tak, to było tego typu doświadczenie.
To powiem wam lepiej, ja byłam kiedyś na wycieczce szkolnej na Galeriankach, gdzie panie nauczycielki nie wiedziały, o czym to będzie film.
Muzeum.
Tak, i było bardzo zniesmaczone, że zabrały nastolatki na ten film.
Ale przypomniał mi się jeden film, który nie żałuję, że na nim byłem, ale to było tak, że chyba nauczyciele padli ofiarą bardzo dobrego marketingu, bo zabrali nas do kina na The Blair Witch Project.
Poważnie?
Tak, byliśmy w liceum na The Blair Witch Project, że to jest na podstawie autentycznie znalezionych materiałów, że to jest wręcz dokument taki pokazujący sprawę morderstwa, jakiegoś tam śledztwa i w ogóle tego idziemy na to, nie w ogóle cały kino ziew przez większość filmu i dopiero na końcu tam, co tutaj się dzieje, nie? Ale byliśmy na, wtedy tłumaczone było jako Wiedźma Blair, tak chyba po polsku to leciało, chociaż wszyscy teraz mówią po prostu The Blair Witch Project, no ale to nie była lektura. Ale zapamiętałem.
Więc lektury.
Ale no właśnie wracając do tych ekranizacji, bo ja akurat chodziłam do szkoły w takim okresie, kiedy nie wychodziły te ekranizacje na bieżąco. Ja pamiętam, nie wiem, że byłam na dzieciach Ireny Sendlerowej, na Katyniu, no ale to nie są bezpośrednio jakby związane z lekturami. Tyle, że na przykład na lekcjach polskiego oglądaliśmy Wesele Wajdy, oglądaliśmy Lalkę Hasa. Zresztą moja polonistka była ultrafanką lalki, więc zabrała nas też do Teatru Muzycznego w Gdyni i przekonała tym właśnie wiele osób z mojej klasy, że to jest fajna książka, którą można też jakoś czytać współcześnie i uważam to jakby za największy sukces edukacyjny, jaki można osiągnąć, żeby namówić młodzież do tego, żeby czytała jakąś książkę i uznawała, znajdowała tam coś fajnego dla siebie.
Bo jest literatura, którą jest łatwo przyłożyć na język filmu i to jest właśnie literatura z pozytywizmu. Moim zdaniem Nad Niemnem miało potencjał na bycie ciekawym filmem, po prostu to nie jest ciekawy film, ale Lalka, super opowieść, i myślę, że po prostu dużo młodych ludzi odrzuca jakieś takie no, gabaryty tych książek z tego okresu. Super, że dla mnie, moim zdaniem chłopi są genialną prozą, genialną.
Ja się zgodzę.
I bardzo, bardzo fajnie, że w 73 powstał ten film, w 72 był w ogóle serial. Najpierw był serial, a dopiero w 73 to trafiło do kin. I myślę, że dzięki temu może wiele osób poznało tą historię przedstawioną w Chłopach, że to zostało zekranizowane, bo te osoby nie zdecydowały się na sięgnięcie po książkę.
No nie ma co ukrywać, tytuł Chłopi nie sugeruje porywającej literatury. Natomiast ja to też podchodziłem do tej książki jak pies do jeża, przysłowie trafiłem, jakieś to jest przysłowie, nie wiem, ale zachwycony byłem i teraz trochę się martwię przed pójściem do kina na tę nową ekranizację, czy to ona trwa tam co, mniej niż 2 godziny chyba?
Tak, około 2 godzin.
Czy da radę zamknąć tak dużą powieść, właściwie 4-tomową?
Tak, 4 tomy są. 4 pory roku. Ja też byłam zaskoczona i czy zdążą jakby wszystkie główne wątki przedstawić i zebrać to w jakąś spójną całość, ale uważam, że tak, że to się udało.
I teraz pytanie jeszcze też takie dosyć ważne z punktu widzenia ekranizacji, bo kręciło się te filmy, bo to był pewny strzał, nie? Ty słynny sketch, spoko, szkoły przyjdą nie pamiętam kabaretu, ale fraza przeszła właściwie do historii i weszła do potocznego języka, nawet przynajmniej nauczycielskiego. Czy takie chłopi mają możliwość pobicia tych epokowych rekordów? Bo wiecie, te filmy zarabiały kiedyś, wiem, że Basia robiłaś statystykę, Marta chyba też miałaś swoją.
Ile to? Nasze się tak różnią. Nie.
Tak, właśnie o to, że się różnią. No,
rekordzistą wszechczasów jest film Krzyżacy. I
był
teraz
jeden film w kinach być może dlatego.
No właśnie, nie dość, że był jeden film w kinach,
to on 60, tak?
On był w tych kinach przez 4 do 5 lat. Wyobrażacie sobie teraz film puszczany przez 5 lat?
Zebrał w kinach ponad 32 miliony widzów. No to tak jak teraz prawie cała Polska by poszła do kina na jeden film. No niewyobrażalne.
Prawie tak dobra frekwencja jak w ostatnich wyborach. Nie mieliśmy mówić o polityce, ale dość duża frekwencja.
Ja gdzieś też przeczytałam, że on się wtedy wpisał w taką antyniemiecką propagandę szerzoną przez Gomułkę. Więc zresztą to też są takie grzechy tego filmu, że on jest taki czarno-biały. Polacy dobrzy, a Niemcy źli. Niemcy / Krzyżacy.
No. Ale to Krzyżacy, jakby abstrahując od tego, czy pokazanie czego dobrego, czy złego, ja zawsze będę grunwald jako źli Niemcy, którzy głupki stali na polu, słońce prażyło, nasi w lesie z piwerkiem, nie? I wyskoczyli
chłopski
na nich.
Chłopski rozum, tutaj wiesz.
Rozpieprzeni. No w sumie, nie wiem, czy to jest. To fajnie, że jest ta historia czarno-biała, moim zdaniem. Że to jest, bohaterowie są, nasi wygrywają, ci nie, bo potrzebowaliśmy takiego zrywu.
Przecież to jest nasz kaszubski western. Krzyżacy Forda jest kaszubskim westernem.
Rozwiń tę myśl.
No, zaczęłam od tego, że właśnie, że czarno i biało, że mamy bohaterów i antybohaterów. Mamy sceny batalistyczne, no cóż, mamy też konie. Wszystko się zgadza. Jest to totalny kaszubski western.
A Jagiełło jedzie w kapeluszu.
No, tego kapelusza nie ma, ale rzeczywiście dlatego to też jest takie popowe.
No dobra, ale abstrahując od Krzyżaków, który był jedynym filmem w kinach wyświetlanym przez 5 lat.
No, to nie jest do końca prawda. Ale rzeczywiście na ten sukces też na pewno te 4-5 lat emisji się dołożyło.
Te dawne ekranizacje, czy na przykład W pustyni, w puszczy, Potop, Noce i dnie, to też były ponad 20-milionowe frekwencje w kinach, więc kiedyś rzeczywiście to powiedzenie, że nakręć ekranizację to będzie hit, to się sprawdzało i po roku 89, jak już pojawił się nam wolny rynek i ta oferta kinowa się znacznie poszerzyła.
I takie analizy box-office'owe się pojawiły
tak,
wówczas
to
też.
Dalej się utrzymywał ten trend, ale to już widzimy na przykład największym hitem w box-office'ie jest od 89 jest Ogniem i Mieczem, gdzie ma 7-milionową widownię. To gdzie te 7 milionów do 32 Krzyżaków, nie?
Tak.
A czykolwiek wciąż w tym trendzie w top 5 od 30 lat są lektury, jedynym wyjątkiem jest Claire.
Claire brzmi też jak lektura.
Ale też najwięcej kasy zbili twórcy filmu Ogniem i Mieczem. To jest 105 milionów.
105 milionów...
nowych polskich złotych.
Nowych polskich, tak. Kolumbijskich pesos. Ale jak patrzeć, 7 milionów, jakby przeczytali przez 5 lat, tak Krzyżaków, to by było 35 milionów.
No tak, ale nikt by nie poszedł na Ogniem i Mieczem następnego roku.
Też na pewno długo był pewnie
a
przez kilka
miesięcy. A Pan Tadeusz nie jest tam gdzieś w topce jakoś?
Jest Pan Tadeusz, tak. Ma ponad 6 milionów widzów.
A dalej są już filmy Patryka Wegi, który...
No właśnie, to już...
No takie faktycznie najważniejsze takie ekranizacje. Teraz te filmy moim zdaniem nie mają szans, w ogóle też chyba dlatego, że kina w ogóle nie zarabiają, w ogóle chyba jeszcze się nie odbudowały
do końca. A dwa, jeśli wchodzi ci co tydzień kilka filmów, no to jest bardzo ciężko się przebić przez konkurencję.
Zresztą w styczniu film jest w kinach, w marcu jest na Netflixie, no to kto ci pójdzie
albo
do kina?
Albo Znachor jest od razu na Netflixie.
Znachor idzie od razu.
Tylko takie hity jak na przykład Top Gun, czy jak teraz Barbie, są wyświetlane przez kilka miesięcy w kinach, tak? A zwykle 2-3 tygodnie tego filmu już nie ma w repertuarze.
pojawiają się kolejne, trzeba zmieniać, no bo ludzie lubią zmiany tak naprawdę chyba. Jak, ja bym widział cały czas ten sam jeden repertuar, a to chyba z kina zrezygnował. Zresztą to, nad tym też działa Netflix, który sobie te okładki co chwilę wymienia, tak, żebyś widział jednak coś nowego. Nie, to samo, co ostatnie 5 prób podejścia do mnie, jakąś koreańską produkcją. Dobra, na sam koniec, czy jakieś lektury szkolne jeszcze nie zakranizowano? Czy już mieliśmy wszystkie tak naprawdę?
Ciężko powiedzieć, czy jest potrzeba jakby nowych ekranizacji. Ja na przykład pomyślałam o tym, czy widzieliście jakąś filmową ekranizację Dziadów, bo Dziady są wciąż bardzo popularne w teatrze, ale tak, to jest przekładalne na język kina?
To jest niezwykle trudne, już nawet teraz myślałam, że Gombrowicza tak ciężko przełożyć, to ciężko przeczytać Gombrowicza, a wyjście takich 16-latków na film Gombrowicza.
Na
podstawie. Było, ale nie bez powodu nie ma go w tym topce.
Okej, to o to chodzi. No. Ja myślałem o lekturach, długo nie wymyśliłem, ale brakuje mi wciąż ekranizacji, może to nie jest lektura, a być może po prostu powinna być złego Tyrmanda. To byłoby fajne i wiem, że...
Nie było czegoś na podstawie.
No jest Pan T. No historia jak, ale bardziej o pisarzu w momencie, tak, kiedy on pisał, tworzył tą książkę, samą ekranizację. Tak, to myślę jest dobry pomysł teraz.
I to jest coś, co w ogóle miało już swój scenariusz w ogóle, napisany przez YouTubera, nie wiem czy wiecie. Taki, który ma teraz jeden z tych, co mają trochę kłopotów.
A któryś nie ma?
Niektórzy nie mają. No, ci, którzy byli bardziej powściągliwi, przynajmniej w swoich żartach, to nie mają. Ten akurat ma. Maciej Dąbrowski właśnie napisał kiedyś scenariusz złego i miało być ekranizowane przez Ksawerego Żuławskiego w ogóle. I to mogło być coś fajnego.
Ale
żałuję,
chyba
że to się nie udało.
Centermanda zablokował.
A, to stąd jest jeszcze. Tak. Tego nie wiedziałem akurat. Ale tej książki, to byłaby fajne, moim zdaniem.
Aczkolwiek
to
ostatnio
dobra
powstała inna ekranizacja Tyrmanda, Filip, który bardzo dobrze przyjęty i dobry wynik i w kinach, i na Netflixie, więc być może teraz otworzą się na nowo możliwości.
Syzyfowe prace były? Albo Antek?
Chyba niestety były Syzyfowe
Nasza
prace.
Szkapa z pamiętnika.
Ale wiecie...
próbuję coś jeszcze wymyślić.
Ciężko teraz brać się od tak za ekranizację takich książek, które no, nie są współczesne i ciężko im nadać jakiś nowy sznyt. Więc ja myślę, że w momencie, kiedy mamy taki kryzys na rynku i filmowcy nie mogą się przebić ze swoimi projektami i zdobyć finansowania, to nie ma też sensu robić film tylko z myślą, że w szkołę pójdą.
Wiecie, co można by było zrobić jeszcze raz, ale to nie polscy twórcy, tylko Mistrza i Małgorzatę. Gdyby na przykład wziąć reżysera takiego współczesnego, który nałoży na to jakąś swoją estetykę i swoje myślenie, o kinie, to by było mega ciekawe, no bo to jest jakby top światowej
literatury. Zbrodnie i Karę też bym obejrzała.
No, Zbrodnie i Kara, no historia jest, wiesz, linearna, więc tutaj by jakby nie było żadnych trudności.
Ale Tarantino by ją poszatkował na fragmenty, byłoby z tego coś dobrego. A propos Mistrza Mogret, to idę do teatru, niedługo na wersję muzykalową, która jest w Teatrze w Gdyni, tam wam znać jak było, ale moim zdaniem to jest wersja, której się nie spodziewałem, że będę ją oglądał. I ciekawe, jak wypadnie tak naprawdę. Bo to jest może coś, co... Chociaż musicale to nie dla dzieci, to dzieci tam pójdą, nie?
Jak musicale nie dla dzieci? Oczywiście, że musicale są dla
ale
dzieci.
Ale takie... Nie mówię o takich musicale animowane, tylko takie już... Jakby, no nie wiem, no... Teatr muzyczny, pamiętam, że ja odkryłem teatr też dzięki pani od Polaka, która nas tam ciągnęła i pokochałem teatr muzyczny. Nienawidzę musicali oglądać, ale to w teatrze muzycznym zamienia się w inną osobę. Po prostu siedzę, chłonę, oglądam, porywa mnie to widowisko. Do tej pory pamiętam właśnie, jak to pierwsze, co poszliśmy, to było Jesus Christ Superstar.
O Jezu, kocham ten musical.
Jak bardzo genialne i jak bardzo genialna była polska wersja tego, to po prostu miałem drgawki po prostu. Tak mi się strasznie podobało. Wszystkie te sceny w ogóle, które znamy tam, wiecie, bo tam, wiecie, Pismo Święte zawsze w domu, tam imię ojca i syna, ale oglądało się to i było to tak inne ujęcie tego nudnego, powiedzmy, tekstu, jakim jest Pismo Święte. I tak wspaniale pokazane, że mówię, Jezus Maria, nawróciłem się dzięki temu filmowi, dzięki temu musicalowi. No.
Odrzuciłeś kulę i wstał.
tak, jak
mamy wystawkę.
Jak pacjent jednego z posłów, który niestety chyba też znowu dostał się do parlamentu. Ale miałoby być o wyborach. Przepraszamy za wszystkie wstawki wyborcze. Kończymy na dziś, bo zaczynamy za bardzo w tę stronę skręcać. Słyszymy się za dwa tygodnie w tym samym albo w innym składzie. Zobaczymy jeszcze. Możecie nas słuchać tam, gdzie zawsze. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify przede wszystkim. Tam dajcie nam jakieś gwiazdki. Czy jedna, czy pięć, to już wasza decyzja.
Nie, ale dajcie nam pięć.
A jednak pięć, dobra, to cztery chociaż cztery, tak. No dobra, będą cztery, to będzie dobrze. Dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Cześć.